gościem Dziennika Gazety Prawnej na Forum Ekonomicznym w Karpaczu, w studiu Dziennika Gazety Prawnej, ale również jest to studio SGH. Jest pan Adam Czerniak, doktor, kierownik w Katedrze Ekonomii Instytucjonalnej i Politycznej SGH. Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Jeden z paneli, w którym zresztą pan brał udział, nosi tytuł Kogo dziś stać na mieszkanie? Chciałbym, żebyśmy o tej dostępności mieszkań porozmawiali. Ja tak trochę uchylając rąbka tajemnicy powiem, że rozmawialiśmy sekundkę przed tym wywiadem. Ja nie mogę wyjść ze zdumienia, że w tym kraju ciągle brakuje mieszkań, chociaż mam wrażenie, że się wszędzie buduje w dużych ilościach, po kilkaset tysięcy rocznie, przynajmniej do tej pory. A ciągle mówi się, że mieszkań jest za mało. Około 2 milionów się szacuje, że jest za mało mieszkań. Dlaczego tak jest? O co tu chodzi?
To po kolei. Zacznijmy od tego, kogo dziś stać na mieszkanie, a w zasadzie kogo dzisiaj nie stać na mieszkanie, bo stać na mieszkanie naprawdę niewielką grupę społeczeństwa. Przed podwyżkami stóp procentowych, czyli przed 2021 rokiem, szacunki mówiły, że luka czynszowa, czyli odsetek osób, których nie stać na zakup albo najem mieszkania, tak żeby rata kredytu albo najem czynszu nie stanowiły więcej niż 20% dochodu, a równocześnie mają dochody zbyt wysokie, żeby dostać mieszkanie na przykład w spółdzielczej inicjatywie mieszkaniowej czy jakieś inne mieszkanie, przy którym państwo udziela pomoc, ta luka czynszowa stanowiła 60% społeczeństwa, co oznacza, że w zasadzie dla 3 z 5 Polaków nie było mieszkania, które on mógłby nabyć albo otrzymać od państwa.
A z czego to wynika? Gdzie jest ta magiczna ręka rynku? Popyt, podaż, skoro ludzi nie stać, to dlaczego te mieszkania takie drogie są?
No właśnie. I tutaj dochodzimy do problemu tego, że mieszkań jest za mało. Bo jeżeli mieszkań jest za mało, no to oczywiście dobro w niedoborze jest dobrem drogim. A im bardziej tych mieszkań nie ma, no tym droższe są ceny. Co więcej, mieszkanie jest bardzo specyficznym dobrem, bo ono jest równocześnie dobrem konsumpcyjnym, czyli miejscem, w którym możemy sobie po prostu zamieszkać i konsumować to mieszkanie, jak i też dobrem inwestycyjnym. Czyli możemy kupić mieszkanie, w zasadzie zapomnieć o jego istnieniu, obudzić się po 10 latach i nagle się okazuje, że mamy całkiem fajny zysk z tego mieszkania. I to powoduje, że dużo ludzi, których stać, którzy mają wysokie majątki, kupuje mieszkania właśnie w celach inwestycyjnych, nie zawsze je wynajmuje, czasem właśnie zostawia takie, jakie są, co dodatkowo napędza popyt, a w sytuacji, w której podaż jest ograniczona, bo niestety no, gruntów nie możemy mnożyć nieskończoność, zwłaszcza w miastach, zwłaszcza w dobrych lokalizacjach, co więcej, to żeby podaż zareagowała na zwiększony popyt, to też wymaga czasu, więc w rezultacie przy takich ograniczeniach podażowych i szybki wzrost popytu, zwłaszcza tak jak mieliśmy do czynienia w ostatnim okresie, kiedy popyt pomiędzy 2016 a 2021 rósł naprawdę gwałtownie z kwartału na kwartał, to w takim okresie ceny mieszkań rosną w tempie dwucyfrowym i doprowadziły do tego, że ta luka czynszowa, o której wspomniałem wcześniej, na pewno jest większa niż te 60%, może nawet 70% albo 80% w tej chwili wynosi.
A czy ja dobrze rozumiem w takim razie, że jest coraz więcej osób, które mają więcej niż jedno mieszkanie, a jednocześnie jest dużo osób, których po prostu nie stać na to jedyne?
Dokładnie. W ostatnim spisie powszechnym, to już mamy wstępne dane z Głównego Urzędu Statystycznego, okazuje się, że 12% naszego zasobu mieszkaniowego, 12%, ponad 1 milion mieszkań jest niezamieszkana. To jest oczywiście nie to samo, co pustostan, bo pustostan to mieszkanie, które jest po prostu puste, nieużytkowane zupełnie, ale niezamieszkany może być na przykład nasza działka, drugi dom, dom po rodzicach, do którego jeździmy na święta i tych mieszkań jest bardzo dużo, więc budujemy co roku ponad 200 tysięcy mieszkań, a równocześnie coraz więcej Polaków ma 2-3 mieszkania, dom letniskowy w górach, mieszkanie po rodzicach i mieszkanie inwestycyjne na wynajem, a wielu Polaków, tak jak wspomniałem wcześniej, z kolei na zmianę mieszkania, w którym żyją, które często bywa za małe, po prostu nie stać.
Czyli patrząc na to trochę z lotu ptaka, czy to oznacza, że jest to przejaw rozwarstwienia społecznego?
Niestety tak. Bardzo często mówimy o nierównościach dochodowych, czyli różnicach w wynagrodzeniach i innych dochodach, które otrzymują gospodarstwa domowe. Natomiast to, co jest większym problemem zarówno w Polsce, jak i na świecie, to są nierówności majątkowe. I te nierówności majątkowe są dużo większe niż nierówności dochodowe. Różnica pomiędzy 1% osób, które mają największy majątek, a tymi, którzy nie mają nic albo żyją na długu po prostu, czyli żyją na kredyt, są olbrzymie.
No dobrze, to w takim razie spójrzmy na to, co ewentualnie pomaga, czy do tej pory pomagało. No, wydaje się, że w jakimś zakresie była to bardzo bogata oferta kredytowa, jeśli chodzi o kredyty mieszkaniowe. Niskie oprocentowanie wynikające z niskich stóp procentowych. Teraz to się zachwiało i to bardzo poważnie. Czy rzeczywiście jest tak, że ci, którzy marzyli o własnym M, jak to się ładnie mówi, no to właśnie mieli szansę tylko dzięki kredytowi z banku?
W raporcie, który przygotowaliśmy tutaj jako Szkoła Główna Handlowa na Forum Ekonomicznym w Krynicy, miałem wspólnie ze swoim zespołem jeden rozdział. Rozdział poświęcony właśnie dostępności finansowej mieszkań, gdzie badaliśmy to, na jakie mieszkania stać Polaków, Czechów, Rumunów czy mieszkańców krajów Europy Środkowej i Wschodniej. I z tego wynika bardzo ciekawy wniosek, bo badaliśmy też tak zwaną dostępność kredytową mieszkań, czyli na jakie maksymalnie mieszkanie stać obywatela każdego kraju, jeżeli zarabia średnią krajową i chciałby na to mieszkanie zaciągnąć kredyt. Okazuje się, że w Polsce ta dostępność kredytowa mieszkań jest najniższa w całym regionie. Maksymalna powierzchnia takiego mieszkania, naprawdę maksymalna dla osoby średnio zarabiającej, na koniec 2021 roku wynosiła 60 metrów kwadratowych. I co ciekawe, ta powierzchnia nie zmieniła się od 2016 roku. W tym przedziale czasowym analizowaliśmy, czyli analizowaliśmy ostatni boom na rynku mieszkaniowym. A to pokazuje, że ceny mieszkań rosły w ślad za wzrostem dochodu oraz wzrostem dostępności kredytów. Czyli de facto, trochę na kontrze do tego, co pan redaktor powiedział, ten wzrost dostępności kredytów, te niskie stopy procentowe, którymi cieszyliśmy się, jeszcze w 2021 roku wcale nie zwiększały dostępności mieszkań. To, że łatwiej nam było zaciągnąć kredyt, że mogliśmy zaciągnąć większy kredyt, nie oznaczało, że mogliśmy kupić większe mieszkanie.
Czy to znaczy, że wracamy do początku naszej rozmowy, czyli znowu ci bogatsi kupowali kolejne mieszkania, korzystali z kredytu.
Korzystali z kredytu albo kupowali za gotówkę i zyskiwali na szybkim wzroście cen napędzanym przez tych biedniejszych, którzy musieli kupować mieszkanie na kredyt i zwiększali ten popyt. Także osoby, które miały stosunkowo niskie dochody, dla nich dostępność mieszkań się nie powiększyła. A teraz, od momentu rozpoczęcia podwyżek stóp procentowych, ta dostępność kredytowa mieszkań drastycznie spadła. Ponad 50% według wstępnych naszych szacunków. I to oznacza, że przeciętny Polak zarabiający średnią krajową nie jest w stanie nawet kupić mieszkania o powierzchni 30 metrów kwadratowych. Już nie mówię w dużym mieście, średnio w kraju.
A jakaś diagnoza, dlaczego akurat tak źle wypadamy na, no, w tym obszarze? W sumie no, nie jest to jednolity obszar, no, ale mimo wszystko z podobną historią geopolityczną. Dlaczego Polska akurat tak fatalnie wypada?
Przyczyn jest wiele. Mówiliśmy o wysokim niedoborze mieszkań w naszym kraju, ale tutaj także wpływ na to mają warunki udzielania kredytów. Mamy bardzo restrykcyjną politykę makroostrożnościową, czyli politykę prowadzoną przez KNF w kwestii właśnie tego, jakie kredyty można gospodarstwom domowym udzielać, jaki na przykład bufor musi bank doliczyć, żeby wyliczyć naszą zdolność kredytową. I ta polityka makroostrożnościowa jest restrykcyjna. To zapewniło nam na przykład bezpieczeństwo w okresie poprzedniego globalnego kryzysu finansowego, bo polskie banki naprawdę bardzo stabilnie go przeszły. Natomiast tą negatywną stroną tego medalu, tą drugą stroną tego medalu jest to, że po prostu Polaków na te mieszkania niespecjalnie stać, jeżeli chcieliby zaciągnąć kredyt.
No to na koniec poprosiłbym pana o jakąś diagnozę na przyszłość, trochę wróżenie z fusów. Wczoraj kolejna podwyżka stóp procentowych. Cały czas płyną informacje, że tak jak o tym wspominałem, akcja kredytowa banków no dramatycznie siadła, na poziomie 70% w dół. Co będzie z tymi mieszkaniami? Jak będzie wyglądała dostępność w pana ocenie?
W mojej ocenie mieszkania w najbliższych kwartałach nieznacznie potanieją, ale to wcale nie będzie oznaczało, że nam Polakom będzie łatwiej te mieszkania kupić, bo ta dostępność właśnie kredytowa mieszkań będzie dramatycznie niska. W tej chwili mamy najwyższe średnie oprocentowanie kredytów hipotecznych w całej Unii Europejskiej. Według danych Europejskiego Banku Centralnego ono przebiło już 9%, a to powoduje, że tak jak powiedzieliśmy na początku, Polaków po prostu w większości nie stać na zakup mieszkań i nawet jeżeli te mieszkania nieznacznie potanieją, czego się spodziewam, to i tak nie zmieni to znacząco ich sytuacji. Dopiero obniżki stóp procentowych, zmiana też na rynku kredytów hipotecznych, na przykład wprowadzenie w sposób dużo bezpieczniejszy, z dużo bezpieczniejszym finansowaniem kredytów na stałą stopę procentową, przy relatywnie niskiej marży i relatywnie niskim oprocentowaniu, dopiero w takiej sytuacji taka zmiana tej dostępności może nastąpić i faktycznie wtedy nas będzie stać na więcej. Natomiast kończąc już, chciałem powiedzieć, że moment, w którym się znajdujemy, świetnym momentem do rewizji polityki mieszkaniowej w naszym kraju, ponieważ w tej chwili naprawdę dużo o tym dyskutujemy, co się dzieje. Naprawdę wiele osób odczuwa problem związany z tym, że tych mieszkań w naszym kraju nie ma i to jest świetne do tego, żeby przemyśleć politykę mieszkaniową rządu, żeby zwiększyć dostępność różnych form zaspokojenia potrzeby mieszkaniowej, a nie tylko opierać się na programach promujących kredyt, bo to niestety nie prowadzi w długim okresie do zwiększenia dostępności finansowej mieszkań, ale prowadzi tylko do wzrostu ich cen.
Doktor Adam Czerniak był moim i Państwa gościem w studiu Dziennika Gazety Prawnej i Szkoły Głównej Handlowej w Karpaczu na forum ekonomicznym. Rozmawialiśmy o dostępności mieszkań dla Polaków. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.